Witam cię serdecznie, drogi gościu. Rozumiem, że tu twój nick to Redmuluc.
Tak, witam, witam.
Kim jest Redmuluc, czym się zajmuje, no i co może o sobie powiedzieć?
Moje nazwisko, imię Krzysztof Rogala, także już nickiem to się posługuje w sumie na forum, także jestem administratorem polskiego serwisu davidike.pl. Zajmującym się no, ogólnie szeroko pojętą historią powiedzmy naszej ziemi, która no, znacznie różni się od tej, którą no, uczymy się w szkołach po prostu.
To tak, powiedziałeś, że prowadzisz forum, dokładniej właściwie portal, rozumiem, to jaki jest jego tam adres?
No bardzo prosty, davidike.pl, reprezentujemy w sumie w Polsce oficjalnie autora, można powiedzieć, i znanego dziennikarza no, niezależnego, który zajmuje się właśnie no, szeroko pojętymi elitami, polityką no i różnymi innymi teoriami, o których mam nadzieję, uda nam się przez chwilę tutaj powiedzieć. W każdym razie jest to postać niezwykła. No, jego książki są przetłumaczone, zostały na 16 języków. W tej chwili skończyliśmy tłumaczenie książki Jego największy sekret po polsku, więc jest to kolejny język, w którym ta książka się ukaże, więc nie są to rzeczy, które on pisze, o których nikt, można powiedzieć, nic nie wie. Także jest to osoba niezwykle znana. Ostatnią książkę, którą przetłumaczono, to też na język japoński, także jest to dosyć, bardzo, bardzo popularny, można powiedzieć, autor, jeśli chodzi o poczytność.
Więc rozumiem, że portal się zajmuje głównie szerzeniem tych jego informacji, czy też nie tylko?
Generalnie nie. Moje założenie pierwotne było takie, żeby udowodnić niejako, takie było założenie portalu, żeby udowodnić, że David Icke ma rację, niejako wcale o nim nie mówiąc. W sensie pokazując innych ludzi, szukając na przestrzeni historii, którzy potwierdzają jego wersję historii, prawda? Jego badania, wszystko to, o czym mówi. I niejako, jak to się mówi, naokoło, ponieważ to jest takie główne założenie Icke'a, którym się tam, można powiedzieć, o którym mówi, aby sprawdzać informacje, które on przekazuje. No i mniej więcej tym się zajmujemy. Jest wiele takich nurtów, jeśli chodzi o naszą alternatywną historię elity, czy powiedzmy polityka, czy historię, które no, jak się okazało po głębszym zbadaniu z różnych aspektów, okazuje się, że no, ten człowiek ma niezwykłego nosa do bardzo wielu spraw i choć jest to taka tematyka, która ma 6 poziomów głębi, można powiedzieć, no to na czym złapaliśmy, można powiedzieć, jego, to są drobiazgi, które w sumie niczego nie zmieniają. Są błędy tego typu, no każdy się myli, czasami coś tam się przekręci, bo wiadomo, podczas pisania różne rzeczy się czasami nie domówi. Czasami jakieś teorie, których powiedzmy też się głębiej nie zbada, też czasami pomyli, czy użyje nieopatrznie, ale generalnie jego nurt jest całkowicie właściwy. No, co można o nim powiedzieć? Aktualnie piszę artykuł o nim, który mówi, jaka jest jego droga, ponieważ on w tej chwili zajmuje się takim globalnym, można powiedzieć, duchowym przebudzeniem ludzkości. Ten artykuł ukaże się na tutaj nowym portalu naszego wydawcy ezoteria.pl. No to jest, też należy do wydawnictwa Illuminatio, tam będą się ukazywać moje artykuły. Z tego najprawdopodobniej portalu oczywiście powstanie też czasopismo, więc jest to sprawa bardzo rozwojowa. Tam postaram się to fajnie tak z sensem opisać, ponieważ oczywiście jest wiele, jeśli chodzi o jego osobę, kontrowersji i różnych, jak się można powiedzieć, głupot rozpowszechnianych w sieci, które są całkowitym przeinaczeniem, można powiedzieć, tego, co on powiedział, to się ciągnie historia taka no właśnie, od wielu lat. Postaram się o tym tak ładnie, sensownie powiedzieć.
No właśnie, a mógłbyś jakoś tak przybliżyć jakieś jego może pomyłki i też takie rzeczy, które ewidentnie się sprawdziły, co działa na taką, jakby powiedzieć, jego korzyść?
Znaczy pomyłki dotyczą ogólnie wszystkich, którzy opierają pewne elementy w historii, oczywiście na teoriach Zacharii Stchina. To on też przyjął pewne założenia, do swojej teorii, które, no mówiąc w sumie, on za wiele o nich nie mówił. W każdym razie no, tą osobę akurat przyjęło do swojego kanonu bardzo wiele osób, jako traktując tą osobę jako historyka. No, okazało się to po prostu nieprawdą. No, to, co znaleźliśmy, to były sprawy związane, no, po prostu drobne pomyłki, drobne rzeczy związane z nazewnictwem, czy tam z przekręceniem paru spraw, co prawdę mówiąc można zrobić po prostu korektą wydawniczą, bo wiadomo, nikt nie zawsze musi siedzieć w tym do końca. To mm-hmm. nie są rzeczy naprawdę fajne, znaczy ważne, bo to jest bardzo dokładny badacz, bardzo niezwykły, jeśli chodzi o dokładność. Będziemy mogli się o tym przekonać w książce, że wątki drąży bardzo głęboko, bardzo długo. I książka jest, jeśli chodzi o szczegóły, jest naprawdę niesamowita. Tych szczegółów jest bardzo wiele, więc no, tłumacze mieli ogromne problemy z tłumaczeniem po prostu tego, ponieważ ilość informacji tam jest przeogromna, więc ułożenie tego, pozbieranie w całość, no to po prostu są lata pracy. Jego już 20 lat poszukiwań, można powiedzieć. Więc jest to książka, tytuł ma jak sam taki, który wskazuje, o czym mówi tytuł tej książki, to jest Największy sekret, więc jest to w skrócie, no, mam nadzieję, że to was zachęci, o tym, co jest po prostu zatajane od najdawniejszych dziejów historii aż do czasów współczesnych. No, będzie jeszcze oczywiście oficjalna zapowiedź, jak ta książka się ukaże. Będzie też, mam nadzieję, te artykuły na jej temat w magazynie Nexus, także szczególne rozdziały. Co się okazało prawdziwe? Można w ten sposób. Ciężko tak powiedzieć osobom, które się tym nie zajmują. Bardziej oczywiście przypomina scenariusz z Archiwum X, jak wszyscy doskonale wiemy. Ale mogę powiedzieć, że w niewielu aspektach, jeśli chodzi o to, David Icke się mylił, może wielu rzeczy nie zbadał do końca, ale naprawdę dał doskonałe kierunki i ponieważ aktualnie poszliśmy dalej w swoich tutaj poszukiwaniach, w swoich badaniach, no i ponad wszelką wątpliwość oczywiście udało nam się potwierdzić jego informacje. Mhm. Te no najbardziej właśnie. Absurdalne, dotyczące oczywiście obcych istot między innymi.
No właśnie, jakby tutaj drążąc dalej, czyli między innymi też zajmujecie się tłumaczeniem różnych jego dzieł, poza innymi, prawda, sprawami.
Masa filmów jest jeszcze, prawda?
Właśnie, więc też tłumaczenia, rozumiem, do tych filmów, czyli gdzieś na jakimś kanale można je znaleźć i tak dalej?
Tak, na moim oczywiście kanale YouTube, łamane przez Redmuluk. Potem to jest wiele innych kanałów. W każdym razie na stronie davidike.pl w dziale filmy wszystkie można sobie obejrzeć. No prawie online, bo teraz po prostu robimy przegrupowanie na serwery FTP, więc jest troszkę ruchu w sieci w tej chwili, bo przez te ostatnie akcje po prostu straciłem wszystkie dane z serweru, więc teraz już mam własny serwer FTP, więc po prostu przenoszę powoli te informacje. No i odtwarza się biblioteka, można powiedzieć, filmów, ponieważ jest to 3 lata tłumaczeń, więc tych filmów jest naprawdę bardzo dużo o najróżniejszej tematyce, więc wszystkie sobie tam można obejrzeć. W dziale filmy na stronie davidike.pl polecam, bo są to naprawdę niezwykłe. Staramy się zawsze wynajdywać takie filmy, których nikt nigdy się nie zabrał do tłumaczenia i nigdy nie było, i nikt o nich nigdy nie słyszał, więc są to naprawdę pozycje dosyć starannie wybrane.
A właśnie, bo tutaj wspomniałeś już trochę wcześniej o tym właśnie Zacharia Sitinie. Wielu ludzi często bierze go za jakiś taki wzór, czy jako źródło dobrych informacji. Co mógłbyś jakoś o nim może powiedzieć przez te lata jakby zajmowania się tym?
No, kto nie zaczynał od Zachary Sitchina, to jest taki, w sumie była ikona, prawda, w pewnym sensie, po Danny Kenie.
A właśnie, ale ikona też czego? Bo niektórzy mogą...
No, ikona tej wiedzy alternatywnej, można powiedzieć, prawda, tej teorii dotyczących obcych, paleoastronautyki, o jak to się ładnie mówi, tych kontaktów, powiedzmy, w zamierzchłych dziejach, no mniej więcej tym się też Sitchin zajmował. Jego słynna książka 12 planeta, on jest między innymi twórcą tej słynnej planety Nibiru, to od niego się to wszystko wzięło, on jest uważany za odkrywcę. No prawda okazała się niestety zupełnie inna, ponieważ ta osoba została dosyć wcześnie już zaczęła działać, bodajże w 78 albo trzecim roku, już nie pamiętam dokładnie, kiedy swoje pierwsze dzieła zaczął publikować, musiał zajrzeć na półkę i zobaczyć daty, teraz nie pamiętam. W każdym razie, no, w tym okresie, kiedy on zaczynał, to był rzeczywiście pionierem i był uważany za tłumacza języka sumeryjskiego, za wielkiego, można powiedzieć, znawcę tejże kultury. No, ale ponieważ nie było nikogo, kto by spojrzał krytycznie na jego pracę, no, było fajnie, doskonale napisane, dosyć ciekawie, logicznie, prawie że logicznie. Była jakaś niesamowita, fantastyczna historia wysnuta o obcych, którzy przybyli na naszą ziemię, stworzyli nas jako ludzkość, to się fajnie czytało. Prawda okazała się niestety troszkę inna po latach wielu, kiedy udało nam się, badając całą sprawę dokładniej, przeglądając je, szczególnie właśnie tej tropy nadał David Icke, który kiedyś powiedział, że na jednym z jego spotkaniu podszedł do niego Zacharia Sitchin i powiedział coś takiego, żeby nie zajmował się tą sprawą reptilian, bo sobie narobi kłopotu. To słynne powiedzenie, że ma po prostu przestać się tym zajmować. To właśnie przekazał Sitchin Icke'owi. Potem jeszcze jedna osoba pojawiła się w naszej tutaj, na naszym celowniku, jak Lawrence Gardner. Ci, którzy zajmują się właśnie tą historią Świętego Graala i tak dalej, na pewno znają to nazwisko, które się okazało, no też jak to się mówi, spalone.
No tak, ale tu może tak, jeżeli się okazuje, że jednak to był trochę taki człowiek, który no jakoś trochę niby nakłamał, się mówi, to co jest jakaś może alternatywa, może wiemy o tym, jak nakłamał, czy skąd, może jednak dobrze ma te prace opisane wszystkie, czy jak na to można spojrzeć?
No? No, okazuje się, że został bardzo dokładnie przeanalizowany. Zajął się nim dr Michael Heiser, z którym mieliśmy przyjemność korespondować. Jako pierwsi tutaj w kraju przetłumaczyliśmy, jako pierwsi i jedyni, nikt tego do tej pory nie zrobił, przetłumaczyliśmy pracę doktora Mike'a Heisera, który jest rzeczywistym językoznawcą, zna, no, 16 języków przynajmniej starożytnych. Ma to udokumentowane, jest ma doktorat właśnie z języków starożytnych. Dokładnie prowadzi w tej chwili 3 katedry, ucząc starożytnych języków. No i wystosował, ponieważ wiadomo, to było z jego branży, kiedyś zobaczył jego książkę, powiedział, o, jaki fajnie, ktoś się w końcu tym zajął, prawda, bo tylko on myślał, że jakieś fajne rzeczy, może czegoś ciekawego dowie. Zaczął przeglądać tą książkę, czytać, no i okazuje się, że po prostu zrobił wielki zawód, wielkie oczy, co ten człowiek wypisuje, no i zaczął po prostu mu zadawać pytania. Wystosował list otwarty w 2002 bodajże roku do Zachary Sitchina, w którym było 20 kilka pytań, na które miał się ustosunkować w publicznej debacie. Oczywiście do tej debaty nigdy nie doszło. W tych pytaniach były proste pytania dotyczące jego teorii, jego umiejętności językowych. No, w tym liście otwartym udowodnił i w wykładzie, gdzieś około 40-minutowym czy godzinnym bodajże, przetłumaczyliśmy ten wykład, to było zakwestionowanie pracy Zacharii Sitchina. No niestety zmiażdżył go po prostu dokumentnie. Okazało się, że Zachary Sitchin nie zna żadnych z języków starożytnych, nigdy nie udokumentował swojej umiejętności. Te rzeczy, które spreparował, po prostu są całkowicie zmyślone, nie mają nic wspólnego z gramatyką starożytnych języków. Są to po prostu informacje najzwyczajniej w świecie spreparowane. Historia tego jest oczywiście dosyć sprytnie. Okazuje się, że po prostu te słowa, które on użył do swojej historii, zostały źle przetłumaczone, znaczy źle przetłumaczone, zostały całkowicie spreparowane, nie źle przetłumaczone. Zostały powymyślane różne nazewnictwa, stworzono mit planety Nibiru, która nigdy nie była planetą. Okazuje się, że Sumerowie nigdy nie znali żadnych 12 planet, znali ich tyle, ile całe średniowiecze.
Czyli okazuje się, że jednak, jeżeli mamy książki tego Zacharia Sitchina i tak dalej, to jednak są głównie to jakieś zmyślone rzeczy.
No, czy on sobie wymyślił historię, że na Ziemię kiedyś przybyły istoty zwane Anunnaki, przybyły oczywiście w rakietach, stworzyły ludzi, prawda? Robiąc jakieś manipulacje genetyczne na prymitywnej małpie, żeby zatrudnić ich do kopania, do kopalni, do wykopywania złota, do planety Nibiru, prawda? Żeby tam ich chroniła coś tam, jakieś z atmosferą, prawda? Okazuje się, że no i cała tam historia tych nazewnictwa, tych wszystkich rysunków, część okazała się totalną fikcją, oczywiście fałszerstwem zwykłym, ponieważ te rysunki nigdy nie istniały, to też zostało już udowodnione. No, okazuje się, że najzwyczajniej w świecie, że takie słowo jak, bo Sumerowie byli bardzo precyzyjnym narodem, to nie jest tak, że można sobie zmyśleć jakieś słowo, powiedzieć, że ma takie, a nie inne znaczenie na dowolne, jak się mówi, na dowolne sposoby to tłumaczyć. Nie. Tłumaczyło się to bardzo precyzyjnie i okazuje się, że jest też specjalny system komputerowy, są oczywiście słowniki, to nie jest tak, że tylko on zna ten język.
Mhm. Chodzi o Nibiru, tak? Teraz.
Proszę?
Chodzi o Nibiru teraz, o to.
Tak, tak, tak. Jest to też na tutaj mojej stronie, gdzieś tam na forum zebrane wszystkie słowa, gdzie występuje Nibiru. Okazuje się, że Nibiru nigdy nie występuje w tablicach astronomicznych, w tablicach korelacji bogów i planet, bo u nich tak to się odbywało. Po prostu to słowo nie ma nigdy nic wspólnego, nie miało nic wspólnego z astronomią. Ono oznacza tylko i wyłącznie tyle, co po prostu skrzyżowanie. Czyli rzeki z mostem, drogi z rzeką, brodu, coś takiego. To jest po prostu skrzyżowanie. Nie ma nic wspólnego z astronomią i to występowało tylko i wyłącznie w konotacjach, można powiedzieć, nie dotyczących astronomii. Mhm. Oczywiście też jest podparte to tym słynną tą pieczęcią cylindryczną, prawda? VA bodajże 263, gdzie rzekomo Sumerowie przedstawiają 12 planet, tak? Jest taka słynna pieczęć, wszyscy o niej mówią, tylko okazuje się, że ta pieczęć, po pierwsze, że też nie ma nic wspólnego z astronomią. W środku jest ten symbol, który rzekomo przedstawia Słońce. Okazuje się, że przedstawia gwiazdę, ponieważ Sumerowie zupełnie inaczej przedstawiali Słońce, inaczej gwiazdy, a inaczej Księżyc, więc to, co jest na tej pieczęci, to po prostu są, jak się okazuje, plejady. A sama pieczęć nie ma nic wspólnego z astronomią, tylko jest to tak w wielkim skrócie mówiąc po prostu coś w stylu naszej umowy o pracę, prawda? Aha. Więc nie ma to nic wspólnego z jakimiś kosmicznymi tajemnicami i z 12 planetą, ponieważ Sumerowie przedstawiali Słońce w zupełnie inny sposób.
Mhm, ale to oczywiście rozumiem, że to wynika z tego, że ludzie często potrafią przeinaczyć coś, czy nadinterpretować różne rzeczy.
To po prostu była celowa, można powiedzieć, działalność i odwrócenie, zamieszanie ogromne w historii, ponieważ jeszcze oczywiście wprowadził takie terminy jak Anunnaki, wymyślając, że słowo Anunnaki oznacza ci, którzy przybyli z nieba, prawda? Wyprowadzając to ze słowa upadli, ale tak naprawdę to słowo znaczy coś zupełnie innego i w każdym języku starożytnym jest o tym szczegółowy wykład doktora Majka Heisera na naszej stronie głównej, Czuwające Branżowe Istoty.
A właśnie, jak już poruszyliśmy to Nibiru, czyli rozumiem, że też inaczej możemy teraz patrzeć na takie różne stwierdzenia, że tu wykryto Nibiru, tam gdzieś coś zaobserwowano. Że
tak,
dużo
to jest czysta fikcja po prostu. Mm-hmm. Cokolwiek się obserwuje, nie ma to nic wspólnego z tym, co twierdzą, że to jest. No bo generalnie to już dawno powinno się pojawić, ale nigdy się nie pojawiło. No i się nie pojawi, ponieważ to nie istnieje najzwyczajniej w świecie.
Mm-hmm. A właśnie, bo tutaj poruszyliśmy też taki temat. Wspomniałeś reptilianie, Anunnaki. To kto to jest, co to jest?
To jest generalnie ten termin jest oczywiście, mówię o tym na swoich wykładach w różnych miastach, dosyć zwodniczy, bo generalnie sam termin po prostu dotyczy to pewnej rasy znanej od starożytności, która ma gadzi wygląd, to jest coś, tak jak wszyscy znamy ten wygląd, prawda, szaraków z wielkimi głowami i oczami. Mhm. Są też istoty, które wyglądają troszkę inaczej. No jeden, można powiedzieć, z gatunków. I co się oczywiście okazuje, no, że jest to znacznie starsza historia, ponieważ we wszystkich starożytnych pismach są znane te istoty pod różnymi nazwami i kiedy oczywiście szukamy coś na temat, to się mówi, gadzich istot, no, jeżeli ktoś się interesuje ufologią, to będzie wiedział, o co chodzi, ponieważ jest to dosyć częsta obserwacja.
Czyli to ogólnie są po prostu jakby gady, tak?
Nie. Nie, 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 niekoniecznie. My nazywamy, znaczy nazywamy to po prostu inaczej, jako wężowe istoty, bo taka jest prawidłowa nazwa. Więc to wszystko, czym się zajmujemy, dotyczy czegoś, co w starożytności było znane pod nazwą kult węża. I kiedy szukamy, powiedzmy, tych śladów, dopiero wtedy zaczyna historia się układać i nabierać globalnej całości w skali historii praktycznie każdego ludu na Ziemi. Znaczy jest to temat, mogę powiedzieć, że przybliżenie tej historii w paru słowach oczywiście jest dosyć trudne, bo to jest fascynująca historia. Musiał po prostu zrobić taki obszerny wykład ze slajdami, żeby sobie uświadomić, można powiedzieć, ludziom, z czym mamy do czynienia, ale to się ciągnie od czasów biblijnych, po prostu od słynnego węża, który kusił Ewę, które wszyscy znają. To są dokładnie te istoty, tylko oczywiście stwierdzenie i mówienie o tym, że jest to wąż, też jest po prostu zwykłą bajką, ponieważ te istoty nazywały się wtedy zupełnie inaczej i mówię, doktor Heiser w wykładzie zdekodował, przetłumaczył prawidłowo, bo to nie jest tak, że wszyscy mówią, że powiedzmy, jak w kościele słyszymy, że Biblia została przetłumaczona prawidłowo. Nie, nie, nie. To jest kompletne nieporozumienie. Jest to niezwykle, niezwykle trudne i bardzo skomplikowane i nie ma na świecie osoby, która by doskonale wiedziała, jak to trzeba tłumaczyć, ponieważ wiele słów występuje tylko raz, więc tutaj trzeba być nie tylko znawcą języka hebrajskiego, ale też języka ugaryckiego. Jest to znacznie trudniejsze.
Czyli to jest po prostu głębszy temat i gdzieś rozumiem,
masz jakieś... To jest to niezwykle, niezwykle głęboki temat, ponieważ w tym momencie wychodzi na to, że te istoty wszystkie, powiedzmy, które opisywane są w Biblii, były nazywane zupełnie inaczej. Też były zmiennokształtne, ponieważ te istoty zmieniają kształt, a tak naprawdę były nazywane one lśniącymi. Więc jest to ich prawidłowe określenie, można powiedzieć, na te istoty, a taka pełna nazwa to są lśniące, czuwające, wężowe istoty. Tak mniej więcej to funkcjonowało w starożytności. Potem jeszcze to tłumaczenie, jak się okazuje, dotyczy też można powiedzieć, bytów anielskich, czyli cherubinów, serafinów, ponieważ są to czuwające. Znaczy, tłumaczenie powinno być takie jak dwunogie wężowe istoty i latające wężowe istoty. Więc jest to kompletne, jak to się mówi, nieporozumienie. No, wiadomo, z wielu względów jest to tak przetłumaczone, ale ta istota, która jest opisywana w tym, powiedzmy, biblijnym micie o kuszeniu, jest nazywana Nachasz w sumie.
Ale to znaczy, że jednak Biblia opisuje troszeczkę tak
tych oczywiście obcych. Tak, tylko że dokładnie opisuje i to bardzo dużo, bardzo w wielu szczegółach, tylko że aby wydobyć to, trzeba dokonać niewiarygodnie trudnej pracy, trzeba być naprawdę ekspertem najwyższej klasy. W Polsce nie ma takich ludzi, którzy byli w stanie przetłumaczyć to w ten sposób, więc prace doktora Heisera są naprawdę niezwykłe, ponieważ to, co on robi, to są zestawienia językowe tak skomplikowane. No jest to człowiek, który potrafi rozpracować do 20 manipulacji na starożytnym słowie, więc kto to potrafi? Jest takie powiedzenie słynne, zresztą na każdym portalu religijnym można to znaleźć w Biblii, że powiedzmy w Biblii jest, generalnie to Stary Testament został dobrze przetłumaczony. Znaleziono tylko, jest tam około 6 tysięcy drobnych różnic w postaci braku jakiejś kropki i kreski, prawda? Doktor Heiser zajął się tylko jedną taką kropką, żeby udowodnić, czym jest słowo Nefilim. To są kompletnie odwrócone informacje i pominięcie jednej kropki bywa po prostu katastrofalne. A skoro mówią, że jest to 6 tysięcy różnic, to resztę można sobie dopowiedzieć sami. To jest po prostu 6 tysięcy, jak to się mówi, błędów najzwyczajniej w świecie.
Ale właśnie, tak może odchodząc od Biblii, to też podobno są takie pogłoski, że to jest oparte też na jakichś innych starożytnych może tekstach, nie wiem, czy coś wiesz na ten temat?
Znaczy, to nie są pogłoski, tylko fakty, bo jest to oczywiste. Wiadomo, że pierwowzory pochodzą w ogromnej części z Sumeru, w ogromnej części ten epos nazywa się Atrahasis. Potem to samo jest powtórzone też oczywiście w swojach z Qumran, to samo jest zapisane w swojach z Nag Hammadi. To samo też oczywiście jest, co jest bardzo ciekawe, jako jest całkowicie ignorowany przez oczywiście religioznawców, czy wiadomo, wszelkiego rodzaju chrześcijańskie, no można powiedzieć kościoły, czy religie. Całość tych spraw związanych właśnie z bóstwami typu Jahwe i tak dalej, są to nic innego jak kontynuacja kultury ugaryckiej. Tylko to jest taki dosyć ciekawy przypadek, ponieważ o czym też mówię na wykładzie, no kultura ugarycka to jest po prostu czysta kultura, można powiedzieć hebrajska, no, można niekoniecznie w sensie żydowska, w każdym razie jest to kultura hebrajska, tylko że pisano to zupełnie innym językiem, ponieważ nie takim hebrajskim, który współcześnie znamy, tylko jest to po prostu hebrajski język klinowy.
Ale dobrze, może tak nie wchodźmy za
bardzo. Tam już występują oczywiście, nie mamy jednego Boga, ale mamy całe gamy bogów, różnych istot, jest to naprawdę, zaczyna się robić fascynująca historia. No tutaj byśmy musieli przejść do prac, które by wyjaśniały, dlaczego można powiedzieć, z kilku bogów zrobiono jednego, ale to są już takie bardziej
skomplikowane. No właśnie, może nie wchodźmy za bardzo w szczegóły, bo rozumiem, że to jest na różnych twoich wykładach i też zajmujecie się właśnie tłumaczeniem tych tekstów, więc gdzieś tam na tej stronie można znaleźć, prawda?
Tak, no wystarczy wpisać, mówię, słowo dr Mike Heiser się pisze, no i można sobie obejrzeć jego wykłady, które są naprawdę, no to są dosyć oczywiście skomplikowane wykłady dla osób, które się znają, ale bardzo prosty sposób jednak przekazuje informację dotyczącą właśnie istot zwanych obserwatorami, czy czuwającymi istotami. No i wychodzą potem oczywiście takie niesamowite rzeczy i fakty, jak tłumaczenie, że Mojżesz rozmawiał, oczywiście mówi się, że z płonącym krzakiem, no wcale nie rozmawiał z płonącym krzakiem, tylko rozmawiał z leśniącym. Mhm. To są właśnie tego typu różnice, które stawiają wszystko w zupełnie innym świetle, prawda?
Tak. Ale no właśnie, czyli poniekąd można to przez też wasz tutaj portal na to trafić, więc może jakby wracając do portalu, to jakbyś mógł powiedzieć, przybliżyć, kto też go tworzy, no bo chyba to jest jednak praca dosyć skomplikowana na jedną osobę, prawda?
No tak, no zaczęliśmy generalnie, to już się zaczęło no już prawie 4 lata temu, od tłumaczenia różnych filmów, nie tylko oczywiście wykładów Davida Icke'a, ale całej masy innych, jak Chrisa Everarda, czy Dana Wintera, czy innych. No potem się pojawił oczywiście w międzyczasie wydawca, który szukał ciekawych tytułów, no i zaproponował nam współpracę. Tak to się mniej więcej zaczęło, bo mieliśmy w planach przetłumaczyć książkę Icke'a, tylko nie mieliśmy takich, można powiedzieć, możliwości i dojść, bo co innego być oczywiście osobą zwykłą, prywatną, prawda? Co innego być wydawcą, wiadomo, taki podmiot prawny ma większe możliwości, więc no, udało się nam zdobyć prawa autorskie, no i zaczęło się w sumie. Więc jestem, robię tłumaczenia tutaj z bratem. No mamy dużo osób, oczywiście całe grono moderatorów do pomocy. Generalnie jest to portal należący do wydawnictwa, który jest naszym sponsorem, wydawnictwo Illuminatio. Ma swój taki ogromną księgarnię internetową, którą no, pewnie wszyscy znają, jak tam Dobra Książka, czy czaremary.pl. To są właśnie te wydawnictwa. No i jeszcze wiele, wiele innych w międzyczasie, które powstało. Także tutaj Łukasz Kierus właśnie nam pomaga, znaczy finansuje całość portalu, bo jest to ogromne przedsięwzięcie. Także, no i mamy, mówię, sporo osób do pomocy, moderatorów. No jest to grupa, no mamy bardzo dużo userów, więc dosyć to energetycznie idzie. No w sumie samo charyzmatyczne nazwisko Icke'a przyciąga mnóstwo ludzi, ponieważ jest to bardzo postać taka medialna, jest to niezwykły mówca, niezwykła postać, która fantastycznie robi wykłady. Jak dawniej na jego wykłady nie potrafił, mówił, jak no, on to się z tego sam teraz śmieje, do jednego człowieka i psa. W tej chwili na jego wykłady przychodzi po 7-8 tysięcy ludzi i ludzie walą drzwiami i oknami, więc są to sale po prostu wypełnione. A potrafi prowadzić jednym tchem i wykłady 7-godzinne bez żadnych problemów i jeszcze ledwie, jak to się mówi, liźnie temat.
A właśnie, bo jest mowa o wydawnictwie, jest mowa o książkach, ale też słyszałem, że podobno swoją masz książkę.
No jeszcze tak, tak nie mam, ponieważ tych informacji tak dużo się nazbierało w międzyczasie, rzecz, o których oczywiście Ajk nie wspominał, poszliśmy o wiele dalej tutaj w swoich poszukiwaniach, które no, takie było oczywiście założenie też tej widajka, żeby pójść dalej, wziąć to, co najlepsze z tego, co on mówi, przebadać to i iść dalej, prawda? No i dokładnie to samo zrobiliśmy. Szukamy dalej i udało się dotrzeć do wielu właśnie takich prac jak Heissera, które naprawdę są niezwykłym wyjaśnieniem, niezwykłym uzupełnieniem, można powiedzieć, teorii Ajka. Prace wielu innych ludzi czy wywiady, które potwierdzają te wszystkie informacje. Teraz ostatnio jeszcze dochodzą sprawy związane z tajemnicami III Rzeszy, ponieważ całkiem nieoczekiwanie okazało się, że ta tematyka też się z tym wiąże w dziwny sposób. Więc jest tu wiele nowych elementów, nowych rzeczy, które po prostu są związane z okultyzmem elit, z czarną magią, można powiedzieć, też no, temat się bardzo mocno rozszerzył, dlatego miałem właśnie plan opisania tego w swojej książce. Taki właśnie tytuł tej kulisy okultyzmu elit i nazizmu, coś takiego, jeszcze dokładnie tytułu nie ustaliłem, w każdym razie mniej więcej tak to będzie wyglądać. Też oczywiście o czym jeszcze nie mogę mówić, kto jeszcze, powiedzmy, dołoży i jakie informacje, ponieważ jest to ze względów dosyć kontrowersyjnych tematów, jeszcze nie mogę o tym mówić, w każdym razie no, będzie to niezwykłe, mam nadzieję, niezwykła praca, bo wiemy, jak już to wiele rzeczy nie powinno być przedstawianych i jakim tropem iść. Oczywiście te tropy już dodał David Icke. Tylko że on w tej chwili bardziej się skupia na sprawach związanych tutaj z polityką, z ekonomią, powiedzmy, z, można powiedzieć, z przebudzeniem duchowym. W tej chwili zajmuje się no, głównie takimi sprawami, można powiedzieć, dotykającymi nas na co dzień, bo jest... Udało mu się powstrzymać aferę pedofilską w parlamencie szkockim, więc jego wkład jest naprawdę bardzo ogromny. Jest osobą zaangażowaną w wiele tego typu przedsięwzięć. No i my kontynuujemy to w inny sposób i idziemy troszkę innymi śladami. Niejako, tak jak mówiłem, pierwotne założenie było takie, żeby postarać się potwierdzić, że ten człowiek ma rację, ale starać się, nie mówiąc o nim, tylko niejako szukać informacji, które mówili inni. Prawda? Chyba, że wiadomo, on tego przecież nie wymyślił, tylko wszyscy myślą, że jest to coś, co David Icke wymyślił. Prawda jest taka, że on wcale tego nie wymyślił, to była na długo, długo przed nim. Wiele osób też miało podobne przeczucia, poglądy, myśli, doszło do podobnych wniosków. Tylko on to bardziej systematyzował i połączył z elitami współczesnymi, z rządzeniem naszym światem. To jest właśnie te 6 poziomów manipulacji, o których mówię też na wykładach. Ponieważ nie dotyczy to tylko, można powiedzieć, świata materialnego. Są wyższe poziomy, przy których to już się wymyka spod normalnych kanonów, można powiedzieć, rozumienia, typu polityka i to, co widzimy, są wyższe poziomy, nie tylko dotyczące obcych istot, ale też czegoś, co jest ponad nimi, co i wielu innych czynników, które pociągają za sznurki pewnymi wydarzeniami. Tu już wchodzą w sprawę właśnie rytuały, okultyzm i inne takie dosyć nieciekawe tematy.
A właśnie, bo tutaj tak cały czas mówimy o Davidzie Icke'u i tak dalej, i też tych różnych rzeczach, które bierze pod lupę. Ale powiedz mi tak szczerze, jakie właściwie były twoje początki? No powiedzmy, no jak się urodziłeś, no to od razu nie zająłeś się, prawda, tymi tematami. Czy może sam miałeś kontakt z jakimiś takimi niezwykłymi rzeczami, może UFO widziałeś, coś w tym stylu, coś spowodowało, że zająłeś się w ogóle tą tematyką?
Znaczy, generalnie jeśli chodzi o tą tematykę, to się interesowałem tym naprawdę od najwcześniejszych lat. Mnie fascynował kosmos i w ogóle gwiazdy i wszystko to było. Zaczęło się, wiadomo, od astronomii, od, jeszcze nie pamiętacie może tego, takie czasopismo Świat Młodych, z tyłu był taki kącik astronomiczny. To wycinało się takie rzeczy z gazet, to oczywiście była era głęboko przedinternetowa, nawiasem mówiąc, fantastyczna era. I no, zaczęło się to bardzo, bardzo wcześnie, już od szkoły podstawowej, no i tylko dostęp był taki, jaki był. Jedyną osobą, jedynymi materiałami to były właśnie książki Arnolda Mostowicza, nie wiem, czy kojarzycie jeszcze to nazwisko, potem Blania Bolnar, no, Danikena, który też zaczął wcześniej. Więc było to dosyć uboga literatura, ale niezwykle rozpalająca wyobraźnię. No i tak to się zaczęło. No potem zacząłem się interesować ufologią, tak dobre 20 lat, ponieważ to jeszcze człowiek tym się nie interesował tak dogłębnie. No wiadomo, z prostej przyczyny takiego ograniczonego dostępu do informacji. No w międzyczasie pojawiło się, to już było lata 90., początek lat 90., dobre wydawnictwa, takie jak właśnie magazyn ufologiczny, już nieistniejący zresztą. Potem z tego powstało dużo później, przetłumaczyli wiele świetnych książek. Potem powstał Nieznany Świat i oczywiście magazyn Nexus. No, wtedy już ten dostęp do informacji też był konkretniejszy. Internet wtedy jeszcze był luksusem, też nie był popularny za bardzo. Tak jak w tej chwili, więc to była taka, można powiedzieć, historia całego życia. Po prostu interesowałem się zawsze tajemnicami, które nas otaczają. To była taka moja obsesja, wiadomo, ciekawość niezaspokojona. Po prostu wszystkim, co tajemnicze, no i w końcu zaowocowało to tym, czym, można powiedzieć, cała wiedza, która była gromadzona przez te lata, zaowocowała powstaniem tego, co w tej chwili tutaj reprezentujemy. No, a dlaczego akurat David Icke? No w sumie jest to po części przypadek, po części nie. No raczej na pewno też nie jest przypadek. W każdym razie kiedyś przeczytałem artykuł taki, bo też jeszcze jest pisma magazynu Krystal, opowieść o wężach i dźwięku. No, ten artykuł mnie bardzo zafascynował. Wcześniej zresztą jeszcze w ufologii pojawiało się wiele motywów dotyczących gadoidalnych istot, z którymi nikt nie wiedział, jak zrobić, ponieważ się pojawiały w tych porwaniach ludzi, bardzo fajne, ciekawe tematy. Tak jak mówię, archiwum Nix bardzo fascynowało to wtedy mnie, zresztą nadal jest to bardzo ciekawe. Tylko nikt nie wiedział, co to jest, jak się, z czym tym się je. Wiadomo, ci, którzy się interesują ufologią, wiedzą, jakie to jest ciekawe zjawisko w sensie zmiany pewnych kanonów obserwacji, czy sposobów mówienia, czy sposobów, w jaki sposób te istoty mówią o sobie, że to na przestrzeni historii wygląda za każdym razem inaczej. To też jest oczywiście faktem. No, kiedy potem przez przypadek właśnie zobaczyłem taki jego pierwszy wykład, Droga do Wolności, Freedom Road Ike'a, gdzie fantastycznie pozbierał całą tą historię. No, powiedziałem, no, ten gość do mnie absolutnie przemówił. No, uważali go oczywiście wszyscy za świra, ale sposób, jaki mówił ten wykład, był tak perfekcyjnie, tak niesamowicie logiczny, że powiedziałem, że jeżeli on jest świrem, to chcę być taki jak on, bo gość tak genialnie mówi, jest tak niewiarygodnym erudytą, że to się w głowie nie mieści. Po prostu to, co on przedstawił w tym wykładzie, półtora godziny do mnie trafiło. Zacząłem się interesować bliżej tą tematyką. No i zaczęły się układać wszystkie fakty, pojawiać się poszczególne. No to już oczywiście jest era już współczesnego tutaj internetu, bo cały ten portal w sumie już będzie miał 3 lata niedługo, bo wcześniej to było rok, takie wolne tłumaczenia na różnych portalach, prawda? Potem nastąpiło to samodzielnie, bo to były umieszczanie na takich powszechniach jak PEB.pl czy innych.
Czyli gdzieś tam są jednak początki, tak?
Tak, tak. No potem to wiadomo, to dosyć duży opór, no i w końcu robiliśmy się własnego, można powiedzieć, portalu i teraz już bez żadnych przeszkód można te informacje umieszczać. No jest to ogromna wiedza, ogromna ilość materiałów do przebrnięcia. Teraz mamy też oczywiście wiele planów innych podjęcia współpracy bardziej profesjonalnej z różnymi wydawcami. Chcemy podjąć współpracę właśnie z Chrisem Everardem, który jest też przyjacielem Davida Icke'a. Niezwykła postać, niezwykły badacz, który naprawdę odwala niewiarygodną pracę. I chcemy właśnie też oficjalnie wejść niejako w współpracę z jego wydawnictwem Enigma TV.
I po prostu jakieś tłumaczenia wtedy, żeby się pojawiały,
no już, tak? Tak, no za każdym razem, kiedy się pojawia jego film, to natychmiast praktycznie go tłumaczymy, bo są to prace, no słynna seria filmu Illuminati czy Secret Space, to są właśnie jego dzieła, jest wiele innych też, które są w drodze, no odwala niesamowitą pracę i jego badania są no niezwykłe po prostu, bardzo, bardzo dokładne. Każdy następny film jest niezwykle kontrowersyjny i no, ma ogromne wsparcie, też wiadomo, ogromne problemy. Robi doskonale śledztwa, tak jak to dotyczące właśnie księżnej Diany, słynne jego śledztwo, z którego powstał 6-godzinny dokument, niezwykły.
A właśnie, jak się może nazywa ten dokument, żeby można było znaleźć?
Lady D. Po prostu.
I gdzieś na jakimś YouTubie da się jednak? Czy...
Nie wiem, czy będzie, bo jest to kilka godzin. Nie wiem, czy to będzie dostępne na YouTubie, bo jest to dosyć... To jeszcze nie jest przetłumaczone, bo po prostu są inne materiały, które są ważniejsze, więc wiadomo, nie wszystko jesteśmy w stanie...
Ale jest to o tym, że tak powiem, że to był po prostu zamach i tak dalej.
Tak, on to po prostu udowodni najzwyczajniej w świecie.
Mm-hmm. A dobrze, może tak, bo tu też zadałem pytanie, czy może sam byłeś świadkiem jakichś takich niezwykłych rzeczy, czy sam, że widziałeś UFO, czy jednak nie, jednak bardziej jesteś właśnie badaczem takim, który no, bardziej siedzi w papierkach, niż sam gdzieś przeżył coś, tak?
No generalnie takich, jakby to określić, było oczywiście wiele różnych przypadków, gdzie widziałem różne niewyjaśnione, można powiedzieć, światła czy rzeczy niezwykłe, które się działy, ale jak się przyjrzeć, to nie było jakichś tam żadnych spektakularnych tego typu oczywiście elementów, jakichś wzięć czy coś w tym stylu. Były różnego rodzaju oczywiście obserwacje. Do tej pory zresztą w rejonie tam, gdzie moi rodzice mieszkają, są naprawdę spektakularne obserwacje. Zresztą mamy całkiem niedaleko od siebie, jakby nie patrzeć, no, jak się nazywa ta miejscowość, słynna.
Ale to Wylatowo?
Wylatowo, tak, więc jesteśmy tam kilkadziesiąt kilometrów dalej, no, ale obserwacje są, no, naprawdę, byli niektórzy zszokowani, co można tam zobaczyć, no. Pośrednio. Wiele różnych rzeczy dziwnych się działo. To można by dosyć długo opowiadać. W każdym razie nie było nic coś takiego, co odmieniło mnie, można powiedzieć, w jakiś sposób życie, bo generalnie to było od samego początku, więc nie było jakichś tam punktów zwrotnych, że coś zobaczyłem i się czymś zainteresowałem. Po prostu się tym zawsze interesowałem, można tak powiedzieć, prawda?
Mhm. Aha. A teraz tak może przechodząc dalej, bo... Powiem tak, na pewno są ludzie, którzy się nigdy tym nie zainteresowali. No może gdzieś tam myślą sobie, że jest UFO i tak dalej, ale chcieliby jakby wejść w te różne tematy. To czy mógłbyś polecić im jakieś hasła, albo na przykład od czego zacząć na początku, w co wejść, żeby potem... Wiadomo, bo tematów jest bardzo, bardzo dużo.
No żeby zacząć, dobrą sprawą jest po prostu zakupienie magazynu, na przykład Nexus. Tam jest bardzo bogaty księgozbiór książek do przeczytania, które można sobie po prostu kupić. No niestety tylko tam, bo raczej w księgarni ich się nie kupi. No i po prostu zacząć. A są to książki naprawdę starannie zrobione, starannie opracowane i wybrane. I właśnie proponuję od tego, co kogo zainteresuje, bo mam tutaj dosyć bogatą bibliotekę tych książek. I to właśnie polecam.
Dobrze, a teraz może takie pytanie już powiedzmy bardziej kończące. Bo wiadomo, zetknąłeś się z różnymi rzeczami. Powiedz mi, a może też właściwie wszystkim słuchającym, jaka jest twoja wizja całego tego świata, naszego istnienia, celu życia i tak dalej? Jak na to wszystko patrzysz teraz po tych wszystkich latach?
To też mówię, temat bardzo, bardzo trudny. Generalnie jakiejś takiej wizji nie mam, ponieważ wszystko się to zmienia dosyć dynamicznie. Teraz zajmuję się, można powiedzieć, odtworzeniem tych pierwotnych dziejów Ziemi i z każdą taką informacją człowiek sobie tylko uświadamia, jak mało wie, więc trudno powiedzieć, trudno stworzyć jakąś wizję, kiedy się nie odtworzyło historii, prawda? Mhm. Ponieważ tutaj dochodzą takie sprawy związane z naszą przeszłością, jak właśnie to, co dotyczyło teorii pierwotnej Ziemi, kultu Saturna, no choćby taka niewiarygodna informacja, o której niby wszyscy wiedzą, ale jak się okazuje, nikt nie wie, to, że w tej chwili nasza galaktyka jest w trakcie zderzenia z inną galaktyką, czyli umierającą galaktyką karłowatą z gwiazdozbioru Strzelca. Jest to oczywiście udokumentowane naukowo, że jesteśmy w trakcie zderzenia tych galaktyk. No i co się okazuje, że najprawdopodobniej Ziemia, Księżyc, Mars, Saturn nie pochodzi w ogóle z tego Układu Słonecznego, tylko z tamtej galaktyki został przechwycony przez to Słońce. Niby taka rzecz, o której nikt nie ma pojęcia, a też zaczynało się o tym mówić. To, że jesteśmy w trakcie zderzenia z tą galaktyką, to jest fakt naukowy. Więc cała historia praktycznie dotycząca Saturna, która jak się okazuje była pierwotnym słońcem Ziemi, słynnym takim brązowym karłem, można powiedzieć. To się wiąże z teorią elektryczną Wszechświata, więc to jest temat naprawdę niezwykły. Jaką mam taką oczywiście wizję? Trudno mi powiedzieć, nie należy do tego typu ludzi, którzy mają oczywiście jakieś tam wizje w tym
chodzi
sensie,
o
że coś
ogólny
się
pomysł.
Zdarzy, tylko chodzi...
Jak to widzisz według ciebie, jak to jest zbudowane? Prawda?
No z całą pewnością możemy powiedzieć, raczej unikam wszelkich dywagacji czy wyobrażeń na ten temat. Z całą pewnością możemy powiedzieć jedno, że my nie jesteśmy sami i my nigdy nie byliśmy sami. To jest fakt podstawowy. Mhm. Że jest pewne, że na Ziemi od zawsze była pewna agenda gdzieś ukryta, ukrywająca się głęboko pod Ziemią pewnych grup istot, które są tutaj, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia od zawsze, chociaż pewnie nie od zawsze. Tu nasza historia naszej planety jest ściśle powiązana z historią planety Mars, czy też oczywiście z Księżycem. To też jest kolejne elementy, które trzeba odcyfrować. Taką moją teorią, można powiedzieć nadrzędną, która w tej chwili się wyłania, to, że aktualnie oczywiście jesteśmy w procesie takich wielkich globalnych przemian, to jest to słynne, można powiedzieć, globalne duchowe przebudzenie ludzkości. Ma to ściśle związek ze Słońcem. Z takich moich obserwacji to wynika, że tracimy powiedzmy synchronizację czy energetykę naszego pierwotnego Słońca, które czczą, powiedzmy, jest symboliką, była też elit różnego rodzaju i pewnych rytuałów, czyli Saturna, i wiążemy się na stałe z energetyką naszego Słońca. I to jest, można powiedzieć, takie kluczowe wydarzenie. Synchronizujemy się też z naszą galaktyką, rdzeniem, można powiedzieć, naszej galaktyki, a nie tej starej gwiazdozbioru Strzelca karłowatej, która była już oczywiście w fazie umierania. Co nas czeka? Trudno powiedzieć, jest oczywiście wiele teorii, wiele rzeczy mówiących o tym, że wylądują jakieś oczywiście statki czy coś takiego, prawda, że możemy się spotykać kontakty. No te kontakty trwają od dawna i od bardzo dawna, i ci, którzy spodziewają się właśnie jakiejś inwazji, to muszę ich rozczarować. Żadnej inwazji nie było, znaczy żadnej inwazji nie będzie, ponieważ inwazja już była tysiące lat temu i w tej chwili to jest okupacja, a nie inwazja. Więc nie można mówić, że coś nastąpi spektakularnego, że ktoś na nas najedzie, tak jak się pokazuje na filmach. Nie, to już jesteśmy od dawna pod tą fazą. To jest tylko wyłącznie faza, można powiedzieć, kontrolowania. Więc jeżeli coś takiego nastąpi, pojawią się jakieś istoty, co też jest bardzo wątpliwe, ponieważ wiadomo, że wszechświat jest wielki, więc są pewne gatunki, które próbują, można powiedzieć, oczywiście w sferę, traktujmy to jako sferę fantastyki w pewnym sensie, nam pomóc, no ale niestety agenda, która jest na Ziemi, próbuje temu za wszelką cenę przeszkodzić, aby tamci się trzymali, można powiedzieć, z daleka. Więc scenariusz na najbliższe lata jest taki, dosyć mało, można powiedzieć, atrakcyjny w tym sensie, bo jeżeli się zdarzy coś takiego, że coś się pojawi na niebie, prawda, z całą pewnością będzie nam wmówione, że są to nasi wrogowie, prawda, że jest to wróg i mamy się wszyscy zjednoczyć, przeciwstawić tego dotyczą w sumie filmy, takie programowane społeczeństwo, przeciwko naszemu najeźdźcy, który jak się okaże z całą pewnością nie będzie żadnym najeźdźcą i nigdy nie miał zamiaru nas najeżdżać, tylko jest to odwrócenie uwagi, ponieważ okaże się, pojawi się nagle nasz zbawca, którego przyjmiemy z otwartymi ramionami. To pozostaje pytanie, kim będą ci zbawcy. No i tutaj jest niestety wiele teorii mówiących, że najprawdopodobniej ci nasi zbawcy będą mieć wężowy wygląd, więc to może być tego typu klimat odwracający właśnie totalnie uwagę. A jest to pewne, że po pierwsze z naszym Słońcem dzieją się niesamowite w ogóle sprawy, jeśli chodzi o cały Układ Słoneczny, to też o samym Marsie można bardzo długo mówić i Księżycu, co się dzieje. Są obserwowane oczywiście gigantyczne statki, gigantyczne obiekty gdzieś tutaj w naszym Układzie Słonecznym, tylko mówiąc słowo gigantyczne, to nie oddaje tego wielkości to słowo. Na przykład takie, o czym pewnie część z Was wie, cztery gigantyczne statki przy pierścieniach Saturna długości 7000 kilometrów, no to są dosyć spore rozmiary, więc to jest chyba oczywiste, że nikt nie targa takiego złomu tylko po to, żeby przelecieć się w celach turystycznych. No i tego typu statków, czy sam Księżyc, którym aż się można powiedzieć, jest to na filmach, które tłumaczyliśmy, USS Camellia, którym aż się roi od różnego rodzaju dziwnych wydarzeń, też można mówić na ten temat dużo, więc trudno wyrokować o jakimś sensownym scenariuszu, ponieważ my praktycznie jesteśmy tym otoczeni, prawda? W tej chwili żyjemy w takim, można powiedzieć, rodzaju kwarantanny, w sensie, że nie ma, dlaczego nie ma takiego oficjalnego prawda? Przywitania tych istot. No, może chyba, że jest to oczywiste, że nie ma takiego oficjalnego przywitania z prostej przyczyny, że ci, którzy by chcieli się przedstawić, po pierwsze, że nie zrobią tego tak, nie da się ukryć, bardzo prymitywnemu gatunkowi jak my, bo ludzie niestety w większości przypadków sobą, no, jakby nie patrzeć na to, niewiele reprezentują, jeśli chodzi o poziom moralny, wystarczy rozejrzeć się na ulicę, więc raczej nie mamy nic im takiego do zaoferowania, co by sprawiło, żebyśmy byli dla nich jakoś, nie wiem, atrakcyjnymi partnerami do dyskusji. Sądzę, że bardziej traktują nas jako dosyć, może to zaboleć wiele osób, jako swego rodzaju małpy. Wydaje nam się, że nasz poziom technologiczny jest duży, prawda? Ale niestety jest to bardzo mylące, ponieważ ten poziom technologiczny wcale nie idzie w parze z rozwojem duchowym, z tym, co robimy zwierzętom, z całym tym cierpieniem, które zadajemy wszystkim i sobie wokoło, więc jeszcze mamy przed sobą długą drogę. No i mi się wydaje, że po prostu jesteśmy obserwowani przez wiadomo, gatunki tych lepszych, znaczy dobrych istot, stojących, że się tak wyrażę, po stronie światła, a te istoty stojące po stronie cienia, które można powiedzieć kontrolują cały czas tutaj sytuację, no raczej nie dopuszczą tak szybko do utraty tej kontroli, a którą jak się okazuje najwyraźniej tracą, bo myślę, że wydarzenia, do których zmierza świat, jeszcze nie ujawniły tak do końca ich planu, który jest ściśle powiązany z planami elit, z planami okultystów. No to jest oczywiście temat na osobną historię, jeśli będą tym słuchacze zainteresowani, można coś na ten temat powiedzieć. Ten plan może przypominać coś, jak ktoś lubi fantastykę, bo się często odwołuje do tych filmów jako wielbiciel fantastyki, może przypominać początek z filmu Hellboy, część pierwsza. Który widział początek i zacznie kojarzyć, to mniej więcej jest taki ostateczny plan, tylko że na dużo większą skalę. Także mówię, jeśli ktoś będzie tym zainteresowany, to może też o tym powiemy. Także jakieś wyobrażenie o przyszłości jest dosyć trudne. W każdym razie jest wiele przed nami wezwań. David Icke zresztą mówi bardzo prostymi słowami o naszej przyszłości, że żeby dokonać, można powiedzieć, po tym 2012 roku, gdzie będzie być, jak ja to mówię, łatwiej dobrem niż złym, jak to można by mówić najprostszymi słowami. Są dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, że najpierw musimy wyeliminować ucisk, wyeliminować kontrolę, prawda? Tą agendę, która steruje światem, która sprawia, że wszystko tak wygląda, jak wygląda, ponieważ są to swego rodzaju elity, tajne stowarzyszenia i tak dalej. Dotyczy to też obcych istot, więc najpierw musimy wyeliminować system kontroli, system zniewolenia, w wielkim skrócie, a dopiero potem zająć się własnym rozwojem. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Czyli nie możemy zacząć się rozwijać, naprawiać tego wszystkiego, kiedy nie uświadomimy sobie poziomu manipulacji, w jakim jesteśmy, i poziomu systemu kontroli. Dopiero eliminując ten podstawowy, możemy zacząć myśleć o własnym rozwoju i o pójściu gdzieś dalej. No i myślę, że kiedy to zrobimy, a wszystko jest w naszych rękach, bo tak oczywiście jest, to pojawią się siły, które nam oczywiście w tym pomogą. Jestem o tym przekonany.
No właśnie, a czy wiadomo ci coś na temat różnych tam podziałów między tymi siłami? No poza tym, że są dobrzy i źli, tak?
Tak. Te wszystkie informacje, które uzyskujemy na ten temat, są to informacje z dosyć niepewnych źródeł i ja w tej chwili to traktuję jako fajne opowieści. Ponieważ nie można że tak się wyrażę, sensownego wydobyć. No bo są po prostu źródła, których nie można w niczym potwierdzić, prawda?
Mhm. No właśnie, jakie to są mniej więcej źródła? Już mógł przybliżyć też.
Przede wszystkim tam odrzucam wszystkie te informacje dotyczące channelingów, bo to jest to wielki chaos, więc w ogóle się na tym nie koncentruję. Bardziej mnie zainteresowały, mówiąc o ścisłości, zeznania ludzi, którzy byli bliżej z tym związani, właśnie jak Phil Schneider, czy powiedzmy Alex Collier, który mówi właśnie między innymi, ale to już nie są właśnie osoby, które zajmują się channelingami, czy tego typu rzeczami, tylko osoby, które miały z tym bezpośrednią styczność i bardziej trzymam się tych informacji, których już prędzej można potwierdzić jakieś rzeczy. No, Alexa Colliera raczej trudno potwierdzić, chociaż wiele jego rzeczy no ma jakąś tam oczywiście ciekawą, spójną historię.
No właśnie, bo są kontaktowcy też, prawda?
Ale ci kontaktowcy mają czasami ostro mieszane, jest tutaj im w głowach, ciężko wydobyć z tego jakąś sensowną historię. No nie ma jakichś takich, taka jest prawda, nie ma jakichkolwiek źródeł sensownych, których można by się oprzeć, że mówią prawdę, ponieważ nie jesteśmy w stanie w tym stanie wiedzy, którym jestem, nie jestem w stanie tego zweryfikować, prawda? Są też, bo opieram się na ludziach różnych, którzy mówią, że jest widziane to i to, prawda? Tylko że, jak się okazuje, w większości przypadków to się nawzajem nie pokrywa. To jest właśnie też taki główny problem, dla którego ciężko się tego trzymać. Alex Collier, który się wydawać być kontaktowcem, też mówi o wielu tych sprawach odnośnie Andromedan. No i ku temu się jak najbardziej przychylam. Mówi bardzo ciekawe rzeczy. No zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie, jego niesamowite historie. No w każdym razie jest to człowiek, który daje tutaj wiele nadziei. W każdym razie Tarasa, można powiedzieć Andromedan, co powinno być bardzo, bardzo krzepiące dla nas wszystkich, nazywa ludzi rasą królewską. Wszystkich bez wyjątku. To tyle, jeśli chodzi o nasze możliwości, które po prostu mamy w sobie. Oni po prostu się przyglądają i starają się, można powiedzieć, tak bardziej zainspirować do pewnych działań, a nie zrobić wszystkiego za nas, bo to nie jest sztuka zlikwidować za nas, prawda? My się niczego nie nauczymy, bo to nigdy nie przynosi żadnych efektów.
A właśnie, bo też może kojarzysz takiego kontaktowca, który się nazywa Billy Mayer, tak? Jak dobrze pamiętam?
Tak, no jeśli chodzi o Billy Mayera, to całkowicie się już przestaliśmy na nim w ogóle, czy też oczywiście czytałem książki z jego wywiadami, z Billy Mayerem i tak dalej. No, ale co się tutaj okazuje? Te wszystkie słynne jego rysunki, łącznie z tą wizją tego, co miał w Plejadach, to są rzeczy, są obrazy, są to zdjęcia, które były w telewizji. No jest tam dosyć wiele rzeczy, które, jak się mówi, jest zwykłym po prostu oszustwem najzwyczajniej w świecie. I ciężko mówić o tej chwili, patrząc na to, że te sprawy, o których mówił, pokazując zdjęcia tych kosmitek, które się okazały paniami z pewnych programów telewizyjnych, czy zdjęcia z słynnego tam przejścia, nie pamiętam, między wymiarami, które się okazał jednym z obrazów malarza SF, bo mam nawet tutaj kopię tego obrazu na dysku, więc no, stawia tutaj to bardzo wiele wątpliwości co do jego postaci. Dlatego się po prostu na nim nie opieram.
Czyli Billego Mayera można sobie, że tak powiem, odrzucić, tak samo jak te jego różne przekazy, prawda?
Trzeba to przeanalizować, ale z tych przekazów, patrząc z perspektywy czasu, to nic nie wynika.
Mhm. No właśnie, a czy też przewidujesz, jakoś może nie przewidujesz, ale patrząc na tą obecną sytuację, czy widzisz jakąś, nie wiem, może z jednej strony nadzieję na nasze przyszłe życie, a może też co może się stać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o nas samych, jako ludzi?
No, też mówię, wielki, wielki temat rzeka. Trudno mi powiedzieć, co ma się stać. Nie jestem właśnie tego typu... Jest za mało jeszcze informacji, żebym mógł wysnuć jakieś sensowne teorie. Jest wiele rzeczy mówiących właśnie odnośnie tego 2012 roku i tak dalej. Tutaj jest więcej rzeczy związanych z nauką, z magnetyzmem, ze Słońcem, z teorią plazmy. Bardziej pod tym kątem na to patrzymy niż pod kątem, powiedzmy, opowieści fantastycznych. No ale najważniejsze jest to w tym etapie, w którym, powiedzmy, w tej chwili jesteśmy, aby być jak najbardziej świadomym tego, co tu się dzieje, prawda? To jest pierwsza sprawa. Nie starać się, bo no, to, co można obserwować najwyraźniej, to, że ludzie po prostu świrują aktualnie wokół nas, najzwyczajniej w świecie, więc poziom tego, bo to się wiąże też z polem magnetycznym, z aktywnością Słońca, będzie się po prostu nasilał, więc jak najbardziej trzeba zachować spokój bezwzględnie, no i starać się być po prostu jak najlepszym dla siebie i dla innych, prawda? I starać się być świadomym tego, co robimy, brać odpowiedzialność za siebie i nie zwalać tego na innych. To jest najważniejsze, można w moim... Takie proste rzeczy, które, jak się okazuje, są po prostu kluczowe w naszym postrzeganiu świata. To znaczy, nie można być ignorantem w żadnej dziedzinie. To jest podstawowa wada. Jeśli będziemy ignorantami w jakiejkolwiek dziedzinie, to nigdy z tego już nie wygrzebiemy, bo to już, tak jak patrząc na poziom tej edukacji, który jest w tej chwili w szkołach, to jest po prostu przerażające, co w tej chwili się dzieje, bo już nawet nie chodzi o uczniów, tylko chodzi o to, że nie ma kto uczyć, nie ma nauczycieli z pasją, prawda, którzy by byli w stanie zainspirować, powiedzmy, dzieci i przekazać im jakąś sensowną wiedzę, jakąś drogę wytyczyć, prawda? Skoro sami nauczyciele nie widzą tej przyszłości, to jak oni mogą przekazać tą pasję swoim uczniom? Więc tu jest problem. Problem jest po prostu u podstawach wszystkiego, z czym się stykamy i żeby z tym walczyć, prawda?
A właśnie, bo też jest mowa o tym, gdzieś tam można przynajmniej wyczytać, że kosmici jakby wrócą i sprawdzą, czy ludzie postępują według tych jakichś starych nauk przekazanych. To czy może coś na ten temat wiesz?
No, nie muszą sprawdzać. To widać gołym okiem. Po pięciu minutach wiadomo, o co chodzi, jakby się ktoś przeszedł ulicę. Nie potrzeba żadnego eksperta nawet, żeby ktoś musiał przylatywać. Nie sądzę, żeby to miało miejsce, ponieważ tak jak mówiłem, Ziemia nie jest pod kontrolą, można powiedzieć, tą negatywną, żeby działo się źle, a nie działo się dobrze, więc to nie jest tak, że mam oczywiście też wiele wyborów, żeby się nie poddać tej manipulacji, ale społeczeństwo jest na tyle nieskutecznie otumaniane, że po prostu nie wie najzwyczajniej to, że jest manipulowane. I to jest właśnie ten problem, więc nie możemy powiedzieć, że to jest też oczywiście taki troszkę dylemat, też wiele o tym z Januszem Zagórskim rozmawialiśmy tutaj w Tucznie, na wczasach z UFO, że to jest oczywiście nasz wybór, prawda? jak będziemy się zachować. Pomimo wszelkiego ucisku, zawsze musimy wybrać to, co po prostu wybrać właściwie, prawda? A nie tylko, bo my doskonale sami wiemy w sobie, co, czy zrobimy coś dobrze, a czy robimy coś źle. Więc każdego dnia, można powiedzieć, podejmujemy te wybory, tylko że rzeczywistość jest tak skonstruowana, że niestety te wybory w większości są ustalone, można tak powiedzieć. Ale to nie jest nigdy tak, że nie mamy wyjścia, bo to jest po prostu nieprawda. Więc nie sądzę, żeby ktoś miał nas sprawdzać i oceniać pod tym kątem, że my coś robimy źle. Nieprawda. Są jeszcze inne czynniki, o których by warto wspomnieć takim istotom, które chciałyby nas kontrolować i niech lepiej, jak to się mówi, zajmą się własnymi sprawami, bo tu nie chodzi o wystawianie nam ocen za to, jak my się zachowujemy, bo tak do końca nie jest.
Dobrze, to może jeszcze tak na koniec. Co mógłbyś, nie wiem, już w gruncie rzeczy to powiedziałeś, ale czy mógłbyś jakoś też powtórzyć i powiedzieć tutaj słuchaczom, jakieś dać rady, że tak powiem, na przyszłość z doświadczenia?
No, rady są bardzo, bardzo proste. Nie potrzeba żadnej w sumie filozofii, bo każdy z nas doskonale wie, co ma robić, jak postępować najzwyczajniej w świecie moralnie. Czyli nie krzywdzić innych istot i starać się postępować tak, aby po prostu nie krzywdzić wokół. Dotyczy też oczywiście sposobu naszych podstawowych codziennych wyborów, jak diety, czy walczyć z molestowaniem, czy znaczy z zmęczeniem zwierząt, ze wszystkimi tymi rzeczami, walczyć o zdrową, starać się po prostu żyć zdrowo i dobrze i każdy z nas ma i świadomie, przede wszystkim świadomie dokonywać wyborów i mieć własne zdanie, też słuchać po prostu innych, ale przede wszystkim najważniejsza sprawa, interesować się tym, co się dzieje wokół nas. To jest podstawa. Jeżeli ktoś będzie ignorantem, będzie na wszystko przymykał oko, nikt nie interesował się niczym, to nigdy do niczego nie dojdzie. A to jest właśnie największa podstawowa wada młodzieży, bo tak jak się przyglądam tutaj różnym młodym ludziom, oni mają wszyscy podstawowy problem. Niczym się nie interesują. No to jest największa tragedia. A zainteresowania są czasami takie, że no jak to się mówi, dla nich jest obojętne na przykład, co się zdarzyło. Czyli prawda historyczna, dociekanie do tego, co się wydarzyło, nie są to bardzo, bardzo kluczowe elementy, którymi w tej chwili na naszych oczach zmienia się, manipuluje, przekręca, aby osiągnąć swoje cele, bo są takie dwie zasady. Bardzo, bardzo podstawowe zasady. Ten, kto ma, kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Może to się wydać paradoksalne, ale tak jest. Bo jeżeli ktoś jest w stanie zakopać swoje zbrodnie z przeszłości, to może mówić nam współcześnie dowolną historyjkę i za każdym razem będzie to skuteczne do nabierania, prawda, całych pokoleń ludzi. Więc podstawowa sprawa, żeby się interesować tym, co było i interesować się tym, co jest w tej chwili. Po prostu mieć, jak to się mówi, oczy otwarte i starać się to zmieniać. I to dotyczy naszej codzienności, prawda? Czyli prosta sprawa. No, ja na przykład od wielu lat nie oglądam telewizji. Z prostej przyczyny nie ma nic w tej telewizji, bo się tego już po prostu nie da oglądać. Więc to już jest jeden z kolejnych elementów. Starać się wybierać, jeżeli już coś jest ciekawego, to skupiać się tylko na tym i czas poświęcać na rzeczy związane z tym, co się aktualnie dzieje, czyli z rozbijaniem, można powiedzieć, rodzin, relacji międzyludzkich, bo w sumie o to chodzi, prawda? Rozbija się te podstawowe elementy, które dawniej scalały, to można powiedzieć, jakieś społeczeństwo, czyli to chodzi o takich absurdalnych sytuacji, że ludzie, którzy mieszkają w bloku obok siebie, rozmawiają na Skype'ie. Zamiast pójść gdzieś ze sobą, jak to się mówi, nie wiem, na piwo czy coś takiego, pogada ze sobą w cztery oczy. Chodzi o to, że ludzie przestali unikać, jak się mówi, znaczy zaczęli unikać kontaktów między sobą na rzecz okaleczonych elektronicznych form, prawda? Mhm. Ale to też są tego typu rzeczy, które widzimy na co dzień, żeby to eliminować już na dzień dobry, jeśli chodzi o, powiedzmy, młodych ludzi. To też jest kwestia świadomości, prawda? Odpowiedzialności za własne życie.
Ale to też można powiedzieć, jak się gdzieś poszuka, teoretycznie na tym polega właśnie niszczenie społeczeństwa po drodze, prawda? Teraz tak. Coraz więcej właśnie tego będzie, takiej otumaniającej rozrywki i tak dalej, żeby po prostu rozbić to społeczeństwo.
No wystarczy sobie, pamiętam przecież, jakie były dawniej programy na jeszcze jak oglądałem na Discovery, a jakie są teraz. No to jest po prostu jeszcze dawniej, jeszcze 10 lat temu, to można było naprawdę fajne programy sobie obejrzeć, a w tej chwili to już szkoda po prostu gadać. Jest to takie, to też jest pewien proces, to się nazywa procesem odsysania informacji ze społeczeństwa i to w tej chwili następuje. Czyli jest cała wiedza, można powiedzieć, wysysana z obiegu publicznego, zastępowana właśnie tym, co widzimy na co dzień.
Czyli po prostu interesować się, szukać coraz więcej wiedzy i poznawać, prawda? Tak, uczyć się tak. I obserwować, co się dzieje.
Dokładnie. I kierować się sercem. To jest podstawowa sprawa. Intuicją upać, a przede wszystkim własnej intuicji, która nas nigdy nie zawiedzie. Mhm.
A jeszcze tutaj ważna taka kwestia, bo biorąc pod uwagę twoje doświadczenia, to, że się tym zajmujesz i że w przeszłości, wiadomo, nasi pierwotni nazywali, starożytni może powiedzmy, nazywali też obcych bogami, to jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy tak naprawdę na przykład jakiś Bóg istnieje, czy nie?
No, oczywiście, że istnieje. To już każdy sam musi poczuć. Generalnie to kiedyś też miałem wiele takich różnych... To też jest proces, który każdy musi przejść, to się nazywa właśnie rozwojem duchowym, aby sobie uświadomić pewne rzeczy i starać się po prostu poczuć. To nie jest kwestia, żeby się bawić w jakąś religię, nie daj Boże, czy słuchać kogokolwiek, tylko kiedy człowiek poznaje swoje wnętrze, uczy się różnych technik, chociażby po to, żeby je umieć i zobaczyć, co mu najbardziej odpowiada, no zaczyna odkrywać to bogactwo, można powiedzieć, duchowe. No i każdy, kto jest choć odrobinę bystry, zauważy, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy fanatykiem a ateistą. Oni są jednakowo beznadziejni, prawda? Z jednym i z drugim nie da się pogadać, bo są to te same dwie strony tego samego medalu. Po prostu jest to dokładnie to samo i dokładnie prowadzi to do nikąd. To takie samo ograniczenie umysłowe. Więc ani to, ani to. To coś zupełnie innego, bo trzeba sobie uświadomić podstawową sprawę, że religia to nie jest duchowość, to jest chyba oczywiste dla każdego, to jest tylko jeszcze jeden z elementów też manipulacji, no ale to już musi odkryć każdy, no każdy sam, prawda? Tak, no, podstawowa sprawa, nie dać się prowadzić przez kogoś za rączkę i jeżeli ktoś mówi, że mam tutaj dla ciebie taki, a taki gotowy ten wzór, prawda, na temat sekt, to może długo, długo mówić. Polecam wszystkim filmik do obejrzenia, jak zostać liderem kultu, bo jest tam wyjaśnione, na co trzeba uważać, aby nie dać się połknąć przez jakiś dziwnych oszołomów. No zresztą bardzo prosty test jest na tego typu sytuacje. Bardzo prosty. Wystarczy takiej osobie odmówić i zobaczyć, jak zareaguje. To jest najlepsze rozpoznanie.
Mm. A jak powinna zareagować?
Powiedzieć, okej, nie ma problemu, twój wybór, zmieniamy temat i tyle, koniec dyskusji. Nie będzie ciebie nachalnie, albo bo większość tych osób zaczyna ci mówić, a tak, nie, bo ja mam tu coraz lepiej przekonywać jeszcze bardziej. Kiedy ty mówisz nie, to jeszcze bardziej ci tam cisną, prawda? Albo wpadają w wściekłość, kiedy coś mówisz. To są bardzo proste czynniki, bo ten, kto powiedzmy wie, że ma rację, to po prostu zostawi ci tą informację i koniec, nie będzie się przekonywał, bo wie, że to jest twój wybór, prawda? Przedstawi ci argumenty, albo je przyjmiesz, albo nie. I na tym jest koniec za mały.
Rozumiem.
To wymaga po prostu doświadczenia na najzwyczajniej świecie, ale jest to bardzo prosta technika. Chociaż też dosyć są to też czasami może się wydawać, że jest to dosyć złudne, bo ktoś cię powie, no podziękuję, ale generalnie osoby, które mają coś do powiedzenia, nie spotka się na ulicy, którzy cię zaczepią i mają dla ciebie do sprzedania gotową prawdę. To jest chyba jasne. Tą prawdę każdy z nas sam musi odkryć i tego nam nikt nie sprzeda. To jest podstawowy fakt.
Rozumiem. Dobrze, to myślę, że to jest też dobry akcent, taki końcowy, żeby samemu szukać tak naprawdę.
Tak.
Dobrze, to cóż, w takim razie dziękuję serdecznie Krzysztofie za wywiad.
Też dziękuję serdecznie i w razie czego to zapraszam na davidtaik.pl. Nick Redmuluk, można zadać mi pytanie na priv. No, postaram się w miarę możliwego czasu swojego odpowiedzieć na jakieś pytania.
Jeszcze się udzielasz chyba w niezależnej telewizji, prawda?
No tak, czasem mam tą audycję w piątki, tylko teraz mówię, trochę czasu brakuje, bo to też są inne rzeczy, także nie wiem, czy w ten piątek też będę miał, ale staram się też robić to cyklicznie, tylko mówię, coraz mniej czasu jest na to wszystko.
Świetnie, świetnie. W takim razie dziękuję serdecznie. No i
Też
do
dziękuję.
usłyszenia
Do
następnym razem.
usłyszenia, też dziękuję.